Mamy niewiarygodnie szeroki wachlarz możliwości tworzenia zagranicznych firm, których nie da się powiązać z Izraelem. Firmy fasadowe działające nad innymi firmami fasadowymi. Pełna kontrola łańcucha dostaw. Tworzymy fikcyjny świat. Jesteśmy globalną firmą produkcyjną. Piszemy scenariusz, reżyserujemy. Jesteśmy producentami, jesteśmy głównymi aktorami. To świat jest naszym państwem. Wyobraź sobie służbę specjalną, która od dekad działa tak, jakby nie istniało prawo międzynarodowe. Jakby nie obowiązywały żadne reguły demokratycznego świata i jakby granice państw także jej nie obowiązywały. Formację, która porywała ludzi na terenie obcych krajów bez ekstradycji, popełniała śmiertelne pomyłki w centrach europejskich miast, kradła materiał do budowy własnej bomby atomowej i potrafiła całkowicie sparaliżować program nuklearny wrogiego państwa. I nie, nie jest to scenariusz filmu sensacyjnego, ani historia dawnych działań takich agencji jak CIA czy MI6. To prawdziwa opowieść o Mossadzie, jednej z najbardziej skutecznych, bezwzględnych i jednocześnie najbardziej kontrowersyjnych służb wywiadowczych świata. Czołem, tu Cezary Korycki, witam wszystkich na moim kanale. I dziś kontynuując projekt i serię Piątka z historii, opowiem wam o 5 szokujących akcjach Mossadu. Bo Piątka to format, w którym nie powtarzamy szkolonych schematów, tylko skupiamy się na 5 kluczowych faktach, decyzjach czy błędach, które mogły zmienić bieg dziejów. A jeżeli chcecie więcej takich materiałów, to nowe odcinki pojawiają się na kanale każdy czwartek o godzinie 18. Warto chyba zasubskrybować, warto może wesprzeć ten projekt. Tych, którzy doceniają moją pracę, zapraszam do dołączenia do grona wspierających na Patronite albo choćby do skromnego datku via Blik, który możecie przekazać wchodząc na serwis SUPI. Te linki są poniżej. No to dziś cofnijmy się do powojennej historii świata, do wydarzeń, o których w naszym świecie, w Europie raczej się nie mówi. W Izraelu są powodem dumy, niekoniecznie do refleksji moralnej. Dzisiaj będziemy mówić o państwie, które bez większych skrupułów przekracza wszelkie granice w działaniach specjalnych. Będziemy mówić o akcjach, które były bezwzględne, historycznie przełomowe, skuteczne, bezczelne, a niektóre do dziś pozostały niewyjaśnione. Dzisiaj będziemy mówić o najbardziej szokujących akcjach Mossadu. Zbrojna pięść jako warunek przetrwania. Nazwa Mossad oznacza po prostu instytut, a pełna hebrajska nazwa tej instytucji w dosłownym tłumaczeniu oznacza Instytut Wywiadu i Zadań Specjalnych. W Izraelu mówi się na nią Hamossad, a przydomkiem agencji, oczywiście propagandowo wykreowanym, jest zbrojna pięść albo pięść Dawida. Mossad to jedna z 3 głównych służb Izraela obok Shin Bet, Służby Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Amanu, czyli wywiadu wojskowego. Aby zrozumieć fenomen Mossadu, trzeba cofnąć się do roku 1948, kiedy powstało państwo Izrael. Nowy kraj od pierwszego dnia znalazł się w stanie wojny z sąsiednimi państwami arabskimi, które odrzucały jego istnienie. Izrael funkcjonował w warunkach permanentnego zagrożenia militarnego i politycznego. Społeczeństwo tego kraju tworzyli przedwojenni syjoniści oraz setki tysięcy ocalałych z Holokaustu przybyłych z Europy, a także przybyszy z Bliskiego Wschodu. Państwo budowano w trakcie konfliktów zbrojnych, bez stabilnych struktur, bez poczucia bezpieczeństwa i w takich realiach wywiad stał się jednym z fundamentów przetrwania. Początkowo w Izraelu istniało kilka rywalizujących służb. Dopiero premier Dawid Ben-Gurion zdecydował o stworzeniu jednej centralnej służby wywiadu zagranicznego, podporządkowanej bezpośrednio rządowi. Kadrę Mossadu stanowili ludzie wywodzący się z podziemnych organizacji zbrojnych Hagana, Irgun i Lehi. Byli to bojownicy przyzwyczajeni do konspiracji, sabotażu i przemocy. Silne były związki tych struktur z Polską, bo w latach 30. tysiące ich członków przechodziło tajne szkolenia wojskowe na terenie II Rzeczypospolitej. Z tego środowiska wyrośli późniejsi przywódcy Izraela. Menachem Begin, urodzony w Brześciu Litewskim, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, który został później liderem Irgunu i premierem kraju. Założycielem Lehi był Abraham Stern, urodzony w Suwałkach, a Itzhak Shamir, urodzony w Różanie. Zaczynał w podziemiu, potem pracował w Mossadzie i również został premierem. To jest rodowód, który ukształtował kulturę organizacyjną Mossadu. Bez zahamowań, bez absolutnie żadnych rozterek moralnych, z nastawieniem tylko na skuteczność, a nie tam jakieś formalne procedury, czy tym bardziej prawo międzynarodowe. Pierwszym szefem tej służby był Reuven Schloch, ale kluczową postacią stał się jego następca, Iser Harel. To on rozbudował globalną sieć agentów, wprowadził zasadę, że fizyczna eliminacja wrogów jest dopuszczalnym narzędziem polityki państwa. Od początku Mossad działał nie tam na Bliskim Wschodzie, działał na całym świecie bez respektowania granic. Jego głównym celem było i jest wczesne wykrywanie zagrożeń, zwalczanie wrogich programów zbrojeniowych, ochrona przede wszystkim Żydów za granicą oraz likwidacja osób uznanych za zagrożenie dla Izraela. To podejście przyniosło zarówno spektakularne sukcesy, jak i głośne porażki, w tym zabójstwo niewinnego człowieka w roku 1973. Oczywiście nie było to jedyne takie zabójstwo, ale najbardziej nagłośnione, bo popełnione w Norwegii. Jednocześnie Mossad prowadził tajne akcje ratunkowe oraz operacje, które na trwale zmieniły układ sił na Bliskim Wschodzie, w tym na przykład działania związane z izraelskim programem nuklearnym. Jak podkreślali analitycy, tacy jak choćby Gordon Thomas, Mossad był, jest i będzie narzędziem państwa, które uznało, że jego przetrwanie jest ważniejsze niż normy międzynarodowe, prawo, jakieś normy moralne. I właśnie dlatego historia tej służby jest pełna sukcesów, ale także błędów, heroizmu i bezwzględności. Wybrałem 5 przykładów, które pozwolą nam poznać naturę i historię działań Mossadu. 1960. Operacja Finał. Argentyński rajd po zbrodniarza. Po II wojnie światowej Argentyna stała się jednym z głównych azylów dla nazistowskich zbrodniarzy. Historycy szacują, że trafiło tam od kilku do kilkunastu tysięcy byłych funkcjonariuszy SS i aparatu III Rzeszy. Ucieczkę umożliwiały im tak zwane linie szczurów, siatki przerzutowe prowadzące przez Włochy, często z udziałem duchownych wystawiających fałszywe dokumenty, a także ludzi, którzy wystawiali fałszywe dokumenty Czerwonego Krzyża. Jednym z uciekinierów był Adolf Eichmann, oficer SS, szef referatu żydowskiego w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa Rzeszy. To on koordynował deportację milionów Żydów z całej Europy do obozów zagłady, zamieniając ludobójstwo w precyzyjnie działającą machinę biurokratyczną. W roku 1950 dotarł do Argentyny jako Ricardo Clemen. Zamieszkał na obrzeżach Buenos Aires, zatrudnił się w filii zakładów Mercedes-Benz. Przez lata żył jak zwyczajny emigrant, posyłał dzieci do szkoły, utrzymywał także kontakty z innymi Niemcami. I w końcu zgubiła go pewność siebie. W prywatnych rozmowach coraz śmielej opowiadał o swojej roli w III Rzeszy. Chwalił się skalą deportacji. Te relacje dotarły do ludzi tropiących zbrodniarzy wojennych, w tym do Szymona Wiesenthala. Kluczowy przełom przyniósł jednak niemiecki prokurator Fritz Bauer, który otrzymał sygnał od byłego więźnia obozu koncentracyjnego w Argentynie i potajemnie przekazał dane Izraelowi, obawiając się blokady sprawy w Niemczech. Oficjalna ekstradycja była praktycznie niemożliwa. Decyzja zapadła. Ma działać Mossad. Agenci przybyli do Buenos Aires pod przykrywką turystów i biznesmenów. Przez tygodnie obserwowali Eichmana, długo nie mając stuprocentowej pewności co do jego tożsamości. Dopiero analiza adresów, rozmów z sąsiadami i szczegóły zachowań potwierdziły, że to jest właściwy człowiek. To porwanie zaplanowano bardzo precyzyjnie. Wybrano fragment drogi między przystankiem autobusowym a domem, gdzie po zmroku niemal nikt nie przechodził. W maju 1960 roku Eichmann został obezwładniony, przewieziony do konspiracyjnego mieszkania. Tam przez kilka dni był przetrzymywany, przesłuchiwany. Następnie po podaniu środków odurzających wywieziono go samolotem izraelskiej delegacji dyplomatycznej. Oficjalnie w mundurze pilota jako pijanego członka załogi, który przesadził troszkę na bankiecie. Ta cała operacja była, to trzeba przyznać, była majstersztykiem, była na przykład ściśle powiązana, jeśli chodzi o kalendarium obchodów 150-lecia rocznicy niepodległości Argentyny. Izraelska delegacja, wiadomo co się wtedy dzieje w państwie, jest duże zamieszanie. Izraelska delegacja rządowa przybyła do Buenos Aires oficjalnie na te uroczystości, miała specjalny samolot. No następnie ten samolot posłużył do potajemnego wywiezienia odurzonego Eichmana do Izraela. Proces w Jerozolimie stał się wydarzeniem światowym. Po raz pierwszy świadkowie Holokaustu, ludzie, którzy go przeżyli, zobaczyli kogoś, kto jest publicznie oskarżony. Te osoby zeznawały przed kamerami. Oskarżony bronił się oczywiście, że tylko wykonywał rozkazy. Sąd odrzucił linię obrony. W roku 1962 Eichmann został skazany na śmierć i stracony. To porwanie wywołało międzynarodowy kryzys. Argentyna oskarżyła Izrael o naruszenie swojej suwerenności. Sprawa trafiła na forum ONZ. Izrael oczywiście przeprosił za złamanie prawa międzynarodowego, ale nie za samą operację. Chyba było warto, bo dla Mossadu był to moment przełomowy. Pokazał, że izraelski wywiad jest gotów działać poza formalnymi procedurami, jeżeli stawką jest sprawiedliwość, bezpieczeństwo państwa. I ta logika szybko stała się fundamentem dla kolejnych działań. Kilka lat później doprowadziła do operacji o zupełnie innym charakterze. Nie porwania człowieka, lecz kradzieży strategicznego surowca. Otóż z europejskiego portu zniknął statek z ładunkiem liczonym w setkach ton. Przejdźmy do kolejnej, naprawdę niesamowitej historii. 1968, operacja Plambat. Jak kupić 200 ton uranu? W połowie lat 60. Izrael stanął przed problemem, którego nie dało się rozwiązać ani dyplomacją, ani siłą militarną. Małe państwo, pozbawione strategicznej głębi, otoczone wrogami, potrzebowało gwarancji przetrwania. Władze żydowskiego państwa podjęły decyzję. Potrzebna nam jest własna doktryna odstraszania. Musimy mieć broń, której w regionie nikt nie będzie w stanie zignorować. Tak narodził się tajny program nuklearny wokół ośrodka Dimona. Oficjalnie Izrael nigdy nie potwierdził posiadania broni jądrowej, lecz z czasem stało się jasne, że dołączył do wąskiego grona mocarstw nuklearnych jako szóste państwo świata, które uzyskało zdolność do produkcji broni jądrowej. Po Stanach Zjednoczonych, Związku Radzieckim, Wielkiej Brytanii, Francji i Chinach. Co istotne, był też pierwszym i jedynym państwem Bliskiego Wschodu, które osiągnęło taki status. Ale problemem był surowiec. Uran był ściśle kontrolowany, a oficjalne kanały dostaw dla Izraela praktycznie zamknięte. I wtedy na scenę wkroczył Mossad. W roku 1968 w Antwerpii zorganizowano transport około 200 ton tzw. Yellow Cake, skoncentrowanej rudy uranu. Dokumenty wskazywały legalną transakcję między europejskimi firmami, a ładunek miał trafić do włoskiego odbiorcy przemysłowego. W rzeczywistości był to element tajnej operacji wywiadowczej. Statek wypłynął z Belgii, lecz w trakcie rejsu doszło do przejęcia ładunku na morzu i zmiany trasy. Dzięki sfałszowanej dokumentacji uran zniknął w systemie logistycznym. Oficjalnie uznano to za niejasny błąd transportowy. Faktycznie cały surowiec trafił do Izraela. Nie było tu strzelanin, nie było pościgów. Operacja opierała się na podstawionych firmach, fikcyjnych kontrahentach i perfekcyjnej manipulacji handlem międzynarodowym. Mossad wykorzystał biznes jako narzędzie wywiadu, tworząc sieć pośredników w Europie Zachodniej. Zniknięcie tak ogromnej ilości materiału nuklearnego wzbudziło podejrzenia w kilku krajach, jednak w realiach zimnej wojny nikt nie zdecydował się na jakieś otwarte oskarżenie Izraela. Oznaczałoby to przecież kompromitację systemu kontroli i poważny kryzys dyplomatyczny między na przykład sojusznikami w zachodniej Europie. Zdobyty uran znacząco przyspieszył izraelski program atomowy. Eksperci podkreślają, że bez tego transportu rozwój broni jądrowej w Izraelu mógłby opóźnić się naprawdę o wiele dekad, o kilkanaście lat. Do dziś Izrael prowadzi politykę tak zwanej strategicznej niejednoznaczności. Nie potwierdza, nie zaprzecza posiadania arsenału nuklearnego. Zresztą jednak większość analiz wywiadowczych wskazuje, że od kilkudziesięciu do ponad 100 głowic jest w posiadaniu Izraela. Operacja Plambat była momentem przełomowym. Mossad nie tylko eliminował wrogów, lecz realnie budował fundament strategicznej potęgi państwa. Kradzież uranu nie zmieniła wyniku bitwy, ale zmieniła przyszłość całego regionu. Odstraszanie nie działało poprzez demonstrację siły, ale poprzez niepewność dla wrogów Izraela. To była broń, której istnienie miało pozostać w cieniu, miało być niedopowiedzeniem, ale której potencjał wszyscy zaczęli brać pod uwagę. I to było jedno z tych działań z katalogu bardzo skutecznych akcji Mossadu. Na tym tle warto też wspomnieć inne z podobnego repertuaru, na przykład zdobycie dla celów technologicznych radzieckiego myśliwca MiG-21. Maszyna została przechwycona dzięki dezercji jednego pilota z Iraku, chrześcijanina, któremu Izrael obiecał nowe życie. Takie działania miały oczywiście znaczenie taktyczne. Pokazywały, że izraelski wywiad nie działa tylko reaktywnie, doraźnie, ale że jest fundamentem istnienia i długofalowej strategii tego państwa. Ale w działaniach Mossadu nie zawsze chodziło tylko o bezpieczeństwo, o strategię czy technologię, czy choćby o sprawiedliwość, jak w sprawie Eichmanna. Zdarzyła się bowiem akcja, w której liczyła się tylko i wyłącznie dzika zemsta, biblijne oko za oko. Operacja numer 3 w naszym zestawieniu. Rok 1973. Gniew Boży nad fiordami. Lato roku 1973. Spokojne miasteczko Lillehammer staje się sceną jednej z największych kompromitacji w historii powojennych operacji wywiadowczych. Tragedia, która tam się rozegrała, miała jednak swoje źródło setki kilometrów dalej i nieco wcześniej, w Niemczech. W roku 1972 trwały letnie Igrzyska Olimpijskie w Monachium. Wtedy palestyńska organizacja Czarny Wrzesień wtargnęła do wioski olimpijskiej i wzięła zakładników – izraelskich sportowców. Celem było wymuszenie zwolnienia więźniów oraz zwrócenie uwagi świata na sprawę palestyńską. Sama nazwa grupy nawiązywała do krwawego stłumienia palestyńskiego powstania w Jordanii w roku 1970. Terroryści nazwali operację Ikrit i Biram od dwóch chrześcijańskich wiosek palestyńskich wysiedlonych w roku 1948. Symboliczny gest miał podkreślać prawo Palestyńczyków do powrotu na utracone ziemie. A finał był katastrofalny. Podczas nieudanej próby odbicia zakładników na lotnisku zginęło 11 izraelskich sportowców, niemiecki policjant i 5 z 8 terrorystów. Chaos decyzyjny, brak łączności snajperów i błędne rozpoznanie liczby napastników sprawiły, że świat zobaczył na żywo całkowitą porażkę zabezpieczeń. Dla Izraela także był to symbol bezradności. I chyba dlatego premier Golda Meir podjęła decyzję o rozpoczęciu kampanii odwetowej nazwanej Gniew Boga. Jej celem było eliminowanie osób odpowiedzialnych za Monachium oraz zaplecza logistycznego Czarnego Września. Izrael uznał, że międzynarodowe instytucje nie są w stanie skutecznie ścigać terrorystów. Nie ma na nie co liczyć. I przez kolejne lata w Europie i na Bliskim Wschodzie dochodziło do zamachów bombowych, egzekucji, także na ulicach europejskich miast, na ulicach Paryża, Rzymu, w Nikozji. Archiwa pokazują, że nie istniała jedna spójna lista celów. Decyzje zapadały na podstawie fragmentarycznych danych, ogromnej presji politycznej, oczywiście bez wyroku jakiegokolwiek sądu. No i właśnie w takim klimacie doszło do tragedii w Lillehammer. Mossad otrzymał informację, że w Norwegii przebywa jeden z kluczowych organizatorów masakry monachińskiej, ukrywający się pod fałszywą tożsamością. Źródło opierało się głównie na rozpoznaniu wizualnym. Terrorystą, którego należało zlikwidować, był Ali Hassan Salameh. Podawał się sprytnie za marokańskiego imigranta. Bardzo skutecznie się maskował w Norwegii. Był kelnerem w lokalnej restauracji. Miał nawet norweską żonę, która spodziewała się dziecka. I ta krótka obserwacja wystarczyłaby zwyczajne zachowanie, rozmowy po arabsku, spotkania ze znajomymi były dowodami konspiracji tego, że ten człowiek to terrorysta. Stwierdzono, że to jest właśnie on. Presja, by szybko odnieść sukces po kompromitacji w Monachium, przeważyła nad ostrożnością. Decyzję o likwidacji podjęto niemal natychmiast. No i Ahmed Buhiki, jak brzmiało fałszywe nazwisko Palestyńczyka, musiał zginąć. W lipcu 1973 roku Buhiki został zastrzelony na ulicy, wracając z kina z żoną. Ale ten bogoducha winny człowiek nie miał żadnych powiązań z terroryzmem. On naprawdę był marokańskim kelnerem mieszkającym w Norwegii. Był człowiekiem wychowanym we Francji, który przeniósł się do skandynawskiego kraju. Został szczęśliwym mężem, czekał na narodziny dziecka. Co ciekawe, Ahmed był bratem Chico Buhikiego, przyszłego współzałożyciela zespołu Gypsy Kings. To wszystko bardzo szybko wyszło na jaw. To, że doszło do tragicznej pomyłki. Nawet norweskim służbom udało się aresztować agentów Mossadu. Po raz pierwszy agenci izraelskiego wywiadu stanęli przed europejskim sądem. Kluczowe zeznania złożył funkcjonariusz Dan Arbel. Opisał w skrócie procedury weryfikacyjne, tą presję czasu, brak pełnej wiedzy operacyjnej wśród agentów. Przyznał, że informacje o celu traktowano niemal jak pewnik, mimo braku twardych dowodów. Proces ujawnił ten olbrzymi chaos decyzyjny w Mossadzie, rozmytą odpowiedzialność. Jedni twierdzili, że wykonywali rozkazy centralnie, inni mówili, że decyzję o strzelaniu podjęto na miejscu. Naprawdę, to był międzynarodowy skandal. Izrael nawet wypłacił odszkodowanie rodzinie Bukikiego i złożył oficjalne przeprosiny państwu norweskiemu. W Mossadzie wtedy zaostrzono procedury identyfikacji celów. Dla wielu historyków był to moment, w którym ten mit nieomylności izraelskiego wywiadu pękł po raz pierwszy. Ta kampania po Monachium pokazała determinację Izraela w ściganiu terrorystów, bez względu na granice państw. Lillehammer jednak pokazało cenę takiej strategii. Oczywiście nie zmieniło absolutnie priorytetów agencji, bo wspomniany Ali Hassan Salamek został zabity 6 lat później w Bejrucie. Do dziś pozostają dwa pytania. Czy masakra w Monachium była skutkiem zaniedbań wywiadowczych, które później próbowano przykryć falą likwidacji terrorystów? I czy państwo prowadzące taką wojnę z terroryzmem może zaakceptować ryzyko śmierci niewinnych ludzi? Bo jak przekonaliśmy się w kolejnych dekadach i przekonujemy się do dziś, izraelskie służby nie mają zamiaru liczyć się kosztem niewinnych, jeżeli bronią interesu własnego państwa. I właśnie do tego prowadzi akcja numer 4. 1985, Tunezja. Narodziny doktryny uderzeń wyprzedzających. Po kampanii indywidualnych likwidacji rozpoczętej w Monachium, izraelskie działania coraz częściej przybierały formę skoordynowanych uderzeń na całe struktury palestyńskich organizacji. Jednym z pierwszych przykładów takiego działania była operacja w Bejrucie w roku 1973. Z relacji byłych oficerów Mossadu wynika, że służba przez wiele miesięcy prowadziła rozpoznanie mieszkań i biur przywódców Organizacji Wyzwolenia Palestyny oraz struktur Czarnego Września. Ustalono godziny spotkań, trasy poruszania się, ochrony oraz układ pomieszczeń. W archiwach pojawia się charakterystyczny szczegół. Część zespołów operacyjnych poruszała się po centrum Bejrutu w cywilnych przebraniach, w tym w strojach kobiecych. Zabieg ten pozwalał bez podejrzeń obserwować cele i podejść bezpośrednio pod budynki. Komandosi wchodzili później do mieszkań niemal jednocześnie w kilku punktach miasta. W ciągu jednej nocy zabito 3 wysokich rangą dowódców palestyńskich i kilkudziesięciu bojowników, niszcząc lokalne zaplecze organizacyjne. I ten model, długotrwałe rozpoznanie Mossadu i szybkie wojskowe uderzenie został następnie przeniesiony na znacznie większą skalę w Tunezji. Po wycofaniu OWP z Libanu jej główna siedziba została ulokowana niedaleko Tunisu, daleko od Bliskiego Wschodu. Kierownictwo organizacji uznało, że taka lokalizacja zapewni jej bezpieczeństwo. Mossad niemal natychmiast rozpoczął intensywne rozpoznanie. Wykorzystywano informatorów wśród pracowników portowych i administracyjnych. Analizowano zdjęcia lotnicze oraz dane wywiadu elektronicznego. Szczególną uwagę poświęcano momentom, gdy w kompleksie odbywały się narady oraz szkolenia bojowników. Według jednego z wysokich oficerów kluczowe było ustalenie dni wysokiego zagęszczenia personelu w obiekcie, kiedy w jednym miejscu przebywała tu zarówno kadra dowódcza, jak i nowi rekruci. Na tej podstawie zaplanowano nalot lotniczy zwany jako operacja Wooden Leg, czyli drewniana noga. Musimy sobie zdawać w tym miejscu sprawę z rozmachu, ale także poczucia bezkarności Izraela. To małe jednak państwo, nie żadne mocarstwo takie jak zimnowojenne Stany czy Związek Radziecki, zdawało się uderzyć 2,5 tysiąca kilometrów od swoich granic. W październiku 1985 roku izraelskie myśliwce, wykorzystując opcję tankowania w powietrzu, zaatakowały sprawnie i w sposób skoncentrowany główne cele w Tunezji. Zaatakowały budynki dowodzenia Organizacji Wyzwolenia Palestyny. Zginęło od 60 do 70 członków, w tym działacze odpowiedzialni za planowanie zamachów oraz bojownicy w trakcie szkoleń. Zniszczono centrum operacyjne, znaczną część archiwów organizacji. Źródła podkreślają, że moment uderzenia nie był przypadkowy. Dobrano go tak, by straty wśród struktur organizacji najważniejszych ludzi były jak największe. Międzynarodowo nalot został oczywiście potępiony jako naruszenie suwerenności, integralności terytorialnej Tunezji, lecz poza rezolucjami ONZ nie przyniosły Izraelowi żadnych sankcji. W archiwach Mossadu i relacjach oficerów wyraźnie widać, że od połowy lat 70. ta izraelska strategia ewoluowała i od cichych likwidacji pojedynczych osób przekształciła się w opcję niszczenia całych struktur przeciwnika jednym mocnym uderzeniem. Ataki w Bejrucie pokazały ogromną skuteczność działań infiltracyjnych, operacji cywilnych. Tunezja udowodniła, że nawet ogromna odległość nie daje ochrony. Ta filozofia stała się fundamentem kolejnych dekad działań. W tym samym duchu Izrael prowadził później operacje przeciwko np. programowi nuklearnemu Iranu. Zamiast otwartej wojny stosowano kombinację sabotażu, precyzyjnych zabójstw oraz uderzeń w infrastrukturę. I w kolejnych latach ginęli np. irańscy naukowcy pracujący przy programie atomowym, dochodziło do eksplozji w ośrodkach badawczych, cyberataków, paraliżujących instalacje wzbogacania uranu. Zresztą byli oficerowie wywiadu wprost wskazują, że to Tunezja była momentem przełomowym. Od tego czasu Izrael uznał, że najlepszym sposobem eliminacji zagrożeń jest niszczenie całych systemów potencjalnego przeciwnika, nie tam jakichś pojedynczych ludzi. I nalot w Tunezji był nie tylko odwetem na OWP, ale początkiem nowej strategii, którą Izrael stosuje do dziś. Właśnie strategii uderzeń wyprzedzających daleko poza własnymi granicami. Dokładnie takich, jak te realizowane w ostatnich latach, będące czymś, o czym wcześniej naprawdę nie śniło się żadnej, ale to żadnej na świecie służbie specjalnej. ...2024, operacja Green Beeper, kiedy technologia staje się pułapką.
If we push the button,
jeśli naciśniemy przycisk, jedyną osobą, która zostanie ranna, będzie sam terrorysta. Nawet jeśli jego żona lub córka będzie obok niego, tylko on zostanie ranny. Na początku XXI wieku konflikty na Bliskim Wschodzie coraz rzadziej ograniczały się do klasycznych starć zbrojnych. Obok nalotów i operacji lądowych rosła rola wywiadu, sabotażu i walki technologicznej. W centrum tej rywalizacji znalazły się organizacje takie jak Hezbollah oraz Hamas, od lat prowadzące działania zbrojne przeciwko Izraelowi i budujące własne zaplecze logistyczne oraz komunikacyjne. Hezbollah, wspierany przez Iran, stopniowo odchodził od telefonów komórkowych, uznając je za zbyt łatwe do namierzenia i podsłuchiwania. Zamiast tego sięgnął po stare technologie z czasów sprzed internetu, pagery i krótkofalówki. W lutym 2024 roku dowództwo organizacji oficjalnie nakazało przejście na te urządzenia jako podstawę systemu łączności. W kolejnych miesiącach zakupiono tysiące pagerów. Miały służyć do przekazywania rozkazów i koordynacji działań w terenie. Hezbollah był przekonany, że sięga po rozwiązanie bezpieczniejsze, niemożliwe do inwigilacji izraelskim Pegasusem. W rzeczywistości wchodził w starannie przygotowaną pułapkę. Pomysł wykorzystania tej technologii narodził się w roku 2022 w strukturach Mossadu, gdy izraelski wywiad odkrył, że Hezbollah szuka alternatywy dla cyfrowej komunikacji. Przy użyciu firm przykrywek w Europie Środkowej Mossad miał przejąć kontrolę nad częścią produkcji i dystrybucji sprzętu. Do rąk bojowników trafiały pagery wyglądające jak zwykłe urządzenia, lecz zawierające miniaturowe ładunki wybuchowe z układem detonującym. To tak wyglądały później twarze osób, którym pagery wybuchły w rękach. Już po zakończeniu akcji premier Izraela Benjamin Netanyahu przekazał z dumą prezydentowi Donaldowi Trumpowi pamiątkę nawiązującą do akcji Green Beeper. Pager z napisem naciśnij obiema rękami. Gdyż przed eksplozją pagery zawierały właśnie taką zaszyfrowaną wiadomość, która wymagała jednoczesnego naciśnięcia dwóch przycisków, a to w praktyce oznaczało konieczność użycia obu rąk. 17 września 2024 roku Izrael rozpoczął także ofensywę w południowym Libanie, uderzając w cele logistyczne i dowódcze Hezbollahu. I była to odpowiedź na narastające ostrzały rakietowe północnego Izraela. Właśnie wtedy równolegle ruszył element wywiadowczy operacji. W tym samym czasie tysiące pagerów zaczyna eksplodować w rękach użytkowników, dokładnie wtedy, kiedy sprawdzają wiadomości. Potwierdzono śmierć co najmniej 12 osób, w tym dwojga dzieci, jak choćby 9-letniej dziewczynki, która zginęła, gdy niosła dzwoniący pager, aby podać go ojcu. Około 3000 osób zostało rannych, setki straciły wzrok, dłonie, palce, ponieważ urządzenia wybuchały właśnie wtedy, gdy użytkownik odczytywał wiadomości. Następnego dnia podobny mechanizm uruchomiono w setkach krótkofalówek używanych przez Hezbollah. Łączny bilans ofiar śmiertelnych tej akcji wzrósł co najmniej do 42 osób. Ta operacja została szybko nazwana w mediach Operation Green Beeper i uznano ją za jedno z najbardziej zaawansowanych działań wywiadowczych XXI wieku. Oczywiście, reakcje międzynarodowe były gwałtowne, organizacje praw człowieka oraz eksperci ONZ wskazywali na naruszanie wszelkich zasad prawa humanitarnego i fakt, że wszystkie ofiary były bojownikami, nie ma znaczenia. Izrael odpowiadał, że urządzenia były używane wyłącznie w strukturach Hezbollahu i jego terrorystów i eksplodowały tylko podczas aktywnego użytkowania. Bez względu na spory prawne, efekt militarny był naprawdę jednoznaczny. Sieć łączności Hezbollahu została w jednej chwili sparaliżowana, a organizacja straciła zdolność szybkiego reagowania naprawdę w kluczowym momencie ofensywy. I ta operacja Green Beeper pokazała zupełnie nowy etap wojny wywiadowczej, bo zamiast eliminować pojedynczych dowódców, uderzono w cały system funkcjonowania organizacji, czyli w jej komunikację. To codzienne narzędzie, które miało być wybiegiem od technologii, stało się takim narzędziem, w którym technologia zamieniła się w pułapkę. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Zdaję sobie sprawę, że może w tej piątce pominąłem jakieś akcje, ale to był mój subiektywny wybór tych najbardziej reprezentatywnych działań dla Mossadu, ale także najbardziej szokujących. Może znacie jakieś inne, które według Was powinny się znaleźć, a może o których powinienem powiedzieć w przyszłości, a może chcecie się po prostu wypowiedzieć, czy Izrael ma prawo do podejmowania takich działań ze względu na zagrożenie terroryzmem. Ta sprawa jest złożona. Chętnie przeczytam Wasze propozycje, chętnie przeczytam Wasze opinie. Jeśli materiał był dla Was wartościowy, proszę zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie komentarz. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie, staram się, żeby były emitowane zawsze w czwartek o godzinie 18. A to, co widzicie, to lista osób wspierających kanał na Patronite, ale także wspierających na YouTube. Bardzo Wam dziękuję, to jest naprawdę duża pomoc i to Wy jesteście współtwórcami tych materiałów.